nie nauczyciele, nie lekcje, zajęcia, książki, nie wydzielone takie kanciaste od 12 do 13, od 15.45 do 15 do 16.30. Jakby wynocha z tym. Wynocha z tym sio. Naturalne, organiczne warunki polegają na tym, że język nam towarzyszy. Że mogę wchodzić i wychodzić luźno z interakcji z drugim człowiekiem. I tą rozmowę z nim prowadzić w sposób taki napędzany autentyczną ciekawością. I ta ciekawość ma w zasadzie omijać te znane z edukacji językowej sztuczne tematy. Zadbać o warunki, żebyśmy tak jakby organicznie, z przyjemnością, na zasadzie inspiracji, ciekawości mogli uczestniczyć w czymś, czego język jest elementem, częścią.
Dlaczego by nie przewrócić procesu nauki języka do góry nogami? Stworzyć bezpieczną przestrzeń i relacje z ludźmi z całego świata, gdzie proces rozwoju językowego będzie po prostu produktem ubocznym, będzie się zadziewał przy okazji. Będzie i przyjemnie, i miło, i bezstresowo. W tym odcinku Eta Zakupowo Artur Rozmysł, zwany Mesjaszem Języków, który uważa, że interakcja w obcym języku niesie ze sobą potencjał alchemiczny. Sam język jest elementem procesu, nie celem samym w sobie. Zresztą mój rozmówca odważnie zamienia słowo język na relacje z człowiekiem. Im więcej mamy kontaktów i im więcej przyjemności czerpiemy z relacji, tym nasza tak zwana kompetencja językowa rośnie. To my powinniśmy zadbać o środowisko, w którym rozwój językowy nie ma prawa się nie wydarzyć. Czy skomplikowane słownictwo i bycie jedną z literek z drabinki A2, B2, C2 świadczy tak naprawdę o naszej prawdziwej kompetencji językowej? Eta Zakupowo płynie z nowym odcinkiem. Serdecznie zapraszamy. Dzień dobry, witamy Was wszystkich w nowym odcinku Eta Zakupowo. No, dzisiaj ciekawy gość bardzo z nami. Nie wiem do końca, jak go przedstawić, ale hosanna, alleluja. Mamy z nami Mesjasza Języków. Zaraz na pewno powie o sobie więcej, brzmi tajemniczo. Chciałam tylko powiedzieć, że kontynuując trochę poprzedni odcinek, w którym mówiliśmy o kompetencji międzykulturowej, dzisiaj na warsztat bierzemy kolejną kompetencję językową. Znaczy, będziemy ją rozkładać na czynniki pierwsze, bo czy to można nazwać kompetencją, czy nie, to okaże się za chwilę. Natomiast zanim nasz gość zacznie mówić i trochę powie więcej o sobie, to chciałam podkreślić, że my w ETA w ogóle podchodzimy do zakresu kompetencji bardziej holistycznie. I na pewno każda kompetencja, a tym bardziej językowa, nie jest oderwana od człowieka. I też pojęcie języka to jest takie pojęcie i komunikacji językowej bardziej w relacji człowieka. I też się zastanawiam czasami, czy ta kompetencja jest na tyle istotna w naszym życiu, kompetencja językowa, żeby zarówno biznesowo dobrze działać i w życiu też, że tak powiem, lepiej nam się wiodło, bo w ogóle po co jest nam ta kompetencja językowa? To będziemy zaraz odczarowywać z naszym gościem, ale może najpierw kilka słów o tobie byś, o sobie byś powiedział, Mesjaszu Języków, kim jesteś, bo na pewno nasi słuchacze zastanawiają się, who is that guy?
Ladies and gentlemen, dziękuję za zaproszenie do podcastu. Mam na imię Artur. Mesjasz Języków to jest przydomek, który mi towarzyszy. I w wielkim skrócie, to czym się zajmuję, z czego jestem znany, to jest to, że pomagam ludziom uwolnić językowe supermoce. Frustrację związaną z nauką języków zmieniam w bogate życie towarzyskie i cenne kontakty biznesowe.
Wow, brzmi po prostu świetnie, no jest to na pewno coś, co mnie zachęca jako powiedzmy potencjalnego klienta, no bo nawet taka piosenka jest, że mam supermoce, a tutaj wspominasz o tych supermocach. No dobra, no ale jakbyśmy przeszli do tego tak bardziej, wiesz, konkretnie, jak to się dzieje, tak? Co ty konkretnie robisz i jak można tą twoją metodę, którą stosujesz, przełożyć, nie wiem, no na przykład na, no nie wiem, sytuacje nie tylko biznesowe, ale sytuacje w ogóle nauki języka, tak? No bo my się uczymy języka jak? Otwieramy książkę, nie wiem, mamy korepetytora, mamy lektora, który nas uczy tego języka. A czym twoje podejście się różni i jak ty to robisz codziennie?
Dobre pytanie. Otóż mogłoby się wydawać, że w sumie to, że ktoś się zajmuje językami i przedstawia się w taki sposób, no bo w szkole to jest źle, to robią to nie tak, że tam jest ta teoria, gramatyka i ćwiczenia i to jest bez sensu, a u nas jakby, a moja metoda to jest taka nastawiona na praktykę i my jesteśmy fajni. Problem polega na tym, że w wielu wypadkach okazuje się, że to jest jednak takie trochę pustosłowie i za tym nic się nie kryje. Czyli ten model, ten system, schemat nauki języków, który kojarzymy zwykle właśnie ze szkołą, z tą żmudną i w sumie bezsensowną nauką, która niewiele daje, a często nic, produkuje, generuje frustrację. Ten model jednak jest powielany. Powierzchownie on tylko jest inny, a w praktyce jest powielany również przez przemysł edukacji językowej, tak jakby prywatny sektor językowy. Jak to można w innej postaci zaserwować? Ja bym proponował, żebyśmy jednak przyjrzeli się na to, temu, co w tej edukacji językowej się dzieje. Dlaczego to się dzieje? Tak się dzieje. Otóż języki są de facto zawłaszczone przez szkołę, przez biznes i również przez przemysł językowy. Otóż coś, co jest czymś takim dla nas naturalnym, kontakt z drugim człowiekiem, gdzie język i rozwój językowy jest elementem tego kontaktu, tego, że my poznajemy ludzi, poznajemy siebie nawzajem i budujemy relacje, zaczynając od takiego poziomu, na którym się z tym językiem akurat znajdujemy, czyli no początkujący, tam średnio zaawansowany, to już to powinno się odbywać. To znaczy nie na zasadzie najpierw muszę spędzić x lat na tak zwanej nauce języka. Po prostu kontakt z drugim człowiekiem, nawet taki trochę ułomny językowo, ten kontakt jest synonimem nauki, a ja wolę określenie rozwoju językowego, budowania kompetencji. Od prostego cześć, hi, hello, salut, ciao, buongiorno. No więc edukacja językowa nie promuje takiego podejścia, tylko wtłacza nas w taki schemat, w taki model, gdzie my tych języków się po prostu uczymy i ten proces, on zwykle jest rozłożony na bardzo długo. Nie tygodnie, nie miesiące, tylko lata. Mamy tą drabinkę słynną A1, A2, B1, B2, C1, C2. Czasami obserwujemy jakiś ten właśnie progres. O, już jest A2. O, już jestem B1. Zrobiłem kolejny tutaj kolejny krok.
Tak, ale wiesz co, jeszcze ci przerwę, ale powiem ci, że to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo to jest też mi od razu się przypomina coś, z czym ja walczę, mówiąc wprost. To jest takie bardzo łatwe wkładanie ludzi w pudełka, wiesz, w takie etykietki. I znowu, kurczę, uświadamiasz mi, że to jest kolejna rzecz, gdzie nas wrzucają, a ty jesteś A1, ty jesteś B1, ty jesteś C1, nawet jak, nie wiem, do pracy aplikujesz, no to jaki jest twój poziom języka, tak, B1, C1, a może ja jestem B1, ale mam, nie wiem, jakieś kompetencje relacyjne takie językowo, że, nie wiem, zrobię lepsze biznesy niż ten z C1, tak? Ty zrobiłeś wpis na LinkedInie, który mnie, powiem ci, bardzo zainspirował i tutaj podzielę się ze słuchaczami. I to mnie uderzyło, bo ty zapytałeś, ile słów trzeba znać, żeby być w stanie porozumieć się w języku obcym, a później pytasz, a ile razy trzeba machnąć łyżką, żeby się najeść. No to jest fenomenalne w ogóle porównanie, tak, że kwestia, kiedy już masz na tyle taką kompetencję, że możesz, nie wiem, porozmawiać z kimś i zrobić ten biznes, albo nawiązać tą relację. Czy określenie tej twojej kompetencji językowej, przyporządkowanie jej pod jakiś znak B1, C1 oznacza, że ty już się nadajesz do czegoś albo się nie nadajesz?
Dziękuję za rozwinięcie tego tematu. W zasadzie to moglibyśmy całą chyba audycję poświęcić tej słynnej drobince i temu szufladkowaniu. Otóż wydawałoby się, że to jest błaha rzecz, że to jest coś normalnego. No tak, no jest jakiś tam poziom, jest progres i w sumie wszyscy chcielibyśmy być kiedyś na tym mitycznym poziomie C2. A ja proponuję, i to tak bardzo poważnie, wyrzucić to na śmietnik. Mówiąc delikatnie. Ten system mierzenia tego progresu de facto nie jest do niczego potrzebny. Czy wręcz inaczej. To jest zbędne i to tylko przeszkadza. To przeszkadza w dostrzeżeniu tego, że w sensie język można się z nim zajmować inteligentnie i nieinteligentnie. I kiedy skupiamy się na tych miernikach, to umyka nam esencja tego, że język w swojej esencji jest elementem kontaktu z drugim człowiekiem. Im więcej tego kontaktu, czy tych kontaktów, bo mówiąc człowiekiem, tutaj należy to rozumieć w liczbie mnogiej po prostu, tak? Nie? To mają być kontakty z różnymi ludźmi, a nie z jakimś tam jednym nauczycielem, czy tylko jednym przyjacielem. Więc im więcej mamy tych kontaktów, im większą to stanowi dla nas przyjemność, tym nasza kompetencja, umiejętność, skill, jak zwał, tak zwał, to powinno rosnąć, jeżeli nie popełniamy jakichś głupich błędów. Więc zamiast się skupiać na tych miernikach, na tych literkach, chodzi o to, żeby zadbać o środowisko, w którym ten progres językowy nie ma prawa się nie wydarzyć.
Okej, rozumiem.
I jeśli, nawiązując do tego, o czym powiedziałaś, czyli tam w kontekście zawodowym, właśnie tam, to jaki jest tam pana poziom tego języka, czy wpisujemy sobie te literki w CV. Żeby ocenić czyjeś kompetencje językowe, wystarczy zadać mu proste pytanie i słuchać. Jedno, dwa, trzy zdania i już wiemy. Już wiemy, czy ten ktoś jest w stanie z nami na luzie porozmawiać, czy używa prostego, ubogiego słownictwa, czy używa bardziej zaawansowanego słownictwa, struktur, idiomów i tak dalej. Czy kozaczy, czy może poszaleć.
Jeszcze mi coś takiego przychodzi do głowy i to wydaje mi się, że też na pewno słuchacze będą się zastanawiać, no bo mówisz o tym, że dobra, wyrzucamy na śmietnik drabinkę, rzeczywiście taka nauka stricte, nawet powiedziałabym zapożyczona, w ogóle w większości szkół jeszcze z tego systemu, wiesz, pruskiego, gdzie trzeba było wtedy kształcić akurat jakichś urzędników, takich, których można było wrzucić w te pudełeczka, żeby chodzili jak po prostu im ktoś tam przykaże. I jeszcze niestety pokutujemy w dzisiejszych czasach, tak, że mamy ten system oceny, który w ogóle powoduje, że większość dzieciaków i nie tylko my też sami dążymy do ocen, a nie do rozwoju. I to wiesz, nawet dzisiaj sobie o tym myślałam, że jest taka presja na dzieciaki w szkole, żeby miały, nie wiem, piątki, szóstki, a nie na rozwój. Bardzo mi się to podoba, co mówisz o rozwoju językowym, a nie o ocenianiu kogoś, tak? No dobrze, a teraz powiedz mi, bo możemy się jeszcze zastanowić, bo takie, nie wiem, czy to jest dobre powiedzenie, czy nie. Są ludzie, którzy mówią, ale wiesz, ja jestem totalnym beztalenciem językowym. Ja się nic nie nauczę. I część ludzi sobie myśli, dobra, mamy Mesjasza języków, który mówi, że jednak może czegoś się nauczę. Czy myślisz, że jest coś takiego jak, nie wiem, predyspozycja językowa, czy powinniśmy też gdzieś to wyrzucić na śmietnik? I czy osoby, które tak twierdzą, że na przykład raczej nie nadają się, no wiesz, po prostu są tacy ludzie, którzy mówią, że są beztalenciami językowymi, to jednak jest dla nich jakaś nadzieja, czy nie?
To jest w dużej mierze kwestia perspektywy i tego, na czym chcemy się skupić. Możemy wpadać w taką manierę, nie wiem, gloryfikowania ludzi, których spotykamy i no widzimy, ten rozmawia w kilku językach, no to wow, no to talent, tak jakby automatycznie go zakwalifikujemy w ten sposób. Również jeśli sami rozwiniemy takie kompetencje, też możemy sobie o sobie tak myśleć, czy nawet opowiadać na prawo i lewo. Ja proponuję inną perspektywę. To jest perspektywa, która stawia w centrum człowieka i jego potrzebę, ambicje związaną z tym czy z innym językiem. Innymi słowy, nieważne, czy te predyspozycje istnieją, czy nie, czy jest w tym jakieś ziarnko prawdy, tylko ważne jest to, co ty, Kowalski, możesz zrobić, żeby sobie pomóc i żeby się językowo rozwinąć. Czy ty doszlusujesz do poziomu tego swojego językowego boga, którego podziwiasz, oglądasz na Instagramie czy gdzieś tam? Nie ma to znaczenia. Ważne jest tylko to, jak ty możesz wykorzystać inteligentnie, produktywnie czas, żeby zrobić 2-3 kroki do przodu. Przy czym tutaj bym zrobił takie zastrzeżenie, że właśnie z tej perspektywy, która mi jest bliska, języki są banalne. To znaczy, że absolutnie nie ma potrzeby faszerowania się słownictwem, również, nie wiem, tam mierzenia sobie, tak? Wspominaliśmy już o tym, ile tych słów? 1000, 2000, 3000, 10 000. Słowa i tak będziemy zapominali. Mniej lub bardziej. Będziemy się zacinali w trakcie budowania swojej wypowiedzi. Jakość tego naszego języka jest bezpośrednio związana z tym, nie czego ja się nauczyłem, czy zdobyłem jakąś ocenę, czy wskoczyłem w drabince wyżej, czy mnie pan nauczyciel poklepał, pochwalił, czy cała klasa mi klaskała, tylko jest bezpośrednio związany z tym, czy ten język mi towarzyszy na co dzień. To jest taka trochę tajemnica Poliszynela, że nawet ludzie, którzy studiują, czy nie wiem, mieszkają za granicą i w tym swoim rozwoju językowym wchodzą na wysoki poziom, jeśli ich wyjmiemy z tego środowiska, jeśli oni przestaną mieć kontakt, przestaną się odzywać do kogokolwiek, z kim mieli interakcję, to ich kompetencje językową polecą w dół i to bardzo szybko. Zgadza się, że do pewnego stopnia, jeśli byliśmy na wyższym poziomie, jeśli się rozwinęliśmy, to nawet jeśli straciliśmy, to tam później w miarę tam łatwo, szybko jesteśmy w stanie gdzieś tam odświeżyć sobie tę kompetencję. Natomiast to jest taki niuans, taki detal, którego zwykle nie bierze się pod uwagę. Jakby podchodzimy do tego języka, do tych języków na zasadzie, jestem w jakimś procesie, który jest nazywany tą nauką, mam tutaj właśnie zaliczyć coś, a potem co? A potem nico.
Tak.
Więc nawet jeśli dojdziemy gdzieś tam, do góry pójdziemy z językiem, nie mamy środowiska, które nas stymuluje, inspiruje, jakby nie pilnujemy tego, to możemy się liczyć z tym, że bardzo szybko dojdzie do, pozwolę sobie na takie porównanie, do próchnicy językowej.
Znaczy, wiesz co, to powiem ci tak, jak ja ciebie słucham, no to też oczywiście to wszystko dla mnie jest oczywiste, tak? Ale z drugiej strony to nie jest oczywiste w kontekście tego, jak do tego się podchodzi szeroko, tak. No bo ja jakby wiem o tym. Zresztą ja jestem też takim przykładem, że mój na przykład język niemiecki był na poziomie no bardzo wysokim, tak? W pewnym momencie, no dobra, nie byłam dwujęzyczna, ale prawie, ale w momencie, kiedy zostałam wyjęta ze środowiska, w którym mogłam go stosować i rozwijać, no to on po prostu sobie tak spróchniał, jak ty to ładnie powiedziałeś, dostałam próchnicy, ale w związku z tym, że był na wysokim poziomie, no to jak go odświeżam, no to powiedzmy wracam. Ale jak ja wracam? Czyli ja wracam w ten sposób, że dostałam panią lektor, czy tam pana lektora i mam sobie po prostu powtarzać, tak? Na przykład czytać jakieś tekściki, już nie wspomnę o tym, że totalnie niezwiązane z kontekstem, w którym ja tego języka będę używała, tak? No bo załóżmy, powtarzam język, żeby biznesowo działać, na przykład, nie wiem, w sektorze transportu morskiego, no to raczej powinnam być w tym zgodnie z twoją metodą, tak? Nie wiem, wśród ludzi używać tego języka i gdzieś tam zatapiać się w tym języku, a ja tymczasem idę spotkaniami z panią lektor i rozmawiam o, nie wiem, o tam, nie wiem, o hodowli gdzieś tam jakiegoś zboża na prerii w Ameryce, tak? No rzucam taki, wiecie, przesadzony, absurdalny przykład. Ale zaczynam tak. Jakby rozumieć, co masz na myśli i też fajnie, że nasi słuchacze to zrozumieją, bo to, co mi się właśnie tak jakby bardzo objawiło, to jest ten rozwój językowy. Ja to biorę, dzięki, że to nie jest takie zakuwanie i określanie siebie, ale rozwój. No i te metody, tak? No to właśnie, to może opowiesz trochę więcej o tych swoich metodach, tym swoim autorskim, super mocarnym programie, który z jednej strony jest niby oczywisty, ale wow, jaki otwierający oczy, tak? Jak ty to robisz, tak na co dzień?
Tak, jasne, że tutaj uchylę trochę rąbka tajemnicy, natomiast w międzyczasie dotknęłaś kolejnych ciekawych aspektów, nad którymi nie chciałbym przejść do porządku dziennego. Podałaś przykład taki niby przesadzony. Podałaś taki niby przesadzony przykład, że te zajęcia, gdzie odświeżysz ten niemiecki pod kątem korzystania z niego w, jakby docelowo w, powiedzmy, prawdziwym życiu, a nie na tych zajęciach. No właśnie, że tu jest taka dysproporcja, taki kontrast, że to się rozjeżdża. I to jest naprawdę cudowny przykład. Powiem ci, właśnie na tym powinna polegać prawdziwa edukacja językowa, żebyśmy uwrażliwiali ludzi na to, jak głupie, bezsensowne bywają zachowania, zagrywki, które są właśnie nam proponowane w ramach zajęć. Czasami tak jakby sami gdzieś wpadamy w te kanały. Niekoniecznie ktoś nas do tego zanęca. Ale to jest szalenie ważna część rozwijania świadomości językowej. To znaczy, czego ja naprawdę potrzebuję, a czego nie potrzebuję, czego wręcz nie powinienem robić. I teraz, jeśli pytasz, co powinnaś robić, to podkreślam, że tak, nawet jeżeli chcesz język wykorzystywać gdzieś w biznesie, w takich rozmowach handlowych, to ważne jest, żebyś miała przestrzeń, żeby z tego języka korzystać w rozmowach niehandlowych. żeby to było bliższe takim naturalnym sytuacjom. Cześć, co słychać? Hallo, wie geht's? Was machst du am Wochenende? Co u ciebie nowego? Czy załatwiłeś tę sprawę, o której rozmawialiśmy ostatnio? Bo to mnie bardzo zaciekawiło. Do cholery jasnej, bądźmy dla siebie ludźmi w kontekście języków, a nie urzędnikami, ponieważ nauczyciel w pewnym sensie jest synonimem urzędnika, tak? Wspomniany był już, wspominałaś o systemie pruskim. I do pewnego stopnia tak faktycznie jest. Tak, proszę bardzo, tutaj jest teraz, dokładnie w tym momencie mamy wykrojony w naszym grafiku, mamy wykrojoną taką lekcję, sesję, kursik i teraz będziemy sobie nad tym językiem się pochylać i ta sesja się skończy i później już nie. A ja chciałbym właśnie godzinę po tej sesji, 2 godziny później zapytać się, a co u ciebie? Dajmy sobie przestrzeń, podkreślę jeszcze raz, na to, żeby być ludźmi w tych językach. Żeby nie gonić za, no już przegadaliśmy tą drabinkę A1, A2, ale też żeby nie gonić za jakimś skomplikowanym słownictwem. Jeżeli w interakcjach w języku obcym występujemy w roli nie native speakera, to nasz rozmówca, który powiedzmy jest native speakerem, on powinien robić wszystko, żeby nam pomóc. On ma się wcielać w rolę takiego naszego supportu. On, czytając naszą odpowiedź, w sensie antycypując to, co my powiemy, powinien, widząc, że my się gdzieś na czymś tak jakby haczymy, tak, jesteśmy bliscy tego, żeby się zaciąć, on powinien już jakby przynieść nam na tacy to słowo, które zaraz padnie, ale którego ja akurat nie mogę sobie przypomnieć. To właśnie tak bym to widział, tak bym odwrócił tę perspektywę. Nie nauczyciele, nie lekcje, zajęcia, książki, nie wydzielone takie kanciaste od 12 do 13, od 15.45 do 15 do 16.30. Jakby wynocha z tym sio. Naturalne, organiczne warunki polegają na tym, że język nam towarzyszy. Że mogę wchodzić i wychodzić luźno z interakcji z drugim człowiekiem. I tą rozmowę z nim prowadzić w sposób taki napędzany autentyczną ciekawością. I ta ciekawość ma w zasadzie omijać te znane z edukacji językowej sztuczne tematy. A co pan myśli o pożarach w Australii? A co z tymi wyborami? A przepraszam bardzo, może ja ani pożary w Australii mnie nie interesują, ani wybory mnie nie interesują. Wiem, że teraz tutaj mówię taką kontrowersyjną rzecz. To jest tylko przykład. To jest tylko przykład, ale ja autentycznie mam prawo mieć absolutnie w nosie temat A, temat B i temat C, przygotowany przez nauczyciela, czy lektora, czy ktokolwiek tam się wciela w tą drugą rolę. Ja nawet mogę mieć w nosie to, o czym chce rozmawiać ze mną mój rozmówca, którego spotkałem poza kadrem edukacji, nauki. Czyli możemy sobie wyobrazić, że jest fajna sytuacja. Spotkałem kogoś i tutaj, nie wiem, złapaliśmy jakiś flow. I ta nasza rozmowa gdzieś tam idzie w tamtą stronę. No i w jakimś konkretnym temacie ja się mogę czuć nieswojo, niekomfortowo. Albo inaczej mówiąc, jakiś temat może mnie po prostu nie interesować. Samochody. Powiedzmy, taki tak zwany, nie wiem, męski temat. Komuś może to nie pasować. I bez względu na język, ja nie chcę w to wchodzić. Dlatego naszą odpowiedzialnością, jeśli chcemy sobie pomóc w językach, powinno być chronienie, czy budowanie, jednocześnie chronienie takiej przestrzeni, gdzie ja w tym języku naprawdę czuję inspirację. Gdzie to nie jest narzucone przez kogoś z zewnątrz, gdzie nie ma ocen, gdzie ten rozwój On po prostu jest. No bo ja chcę, żeby on był. Bo mi to sprawia przyjemność. Tak samo jak idę na spacer.
Jasne. To jest ciekawe, co mówisz, bo to jest też znowu rzecz, która... No gdzieś jest niby oczywista, ale powiem ci, że ja nigdy tak o językach nie myślałam. Rzeczywiście, żeby... No tak jak z tym spacerem, tak? Ja idę na spacer tam, gdzie chcę raczej, tak? Nawet jak idę z psem i muszę chodzić, nie wiem, 3 razy dziennie, no to ja zawsze wybieram trasę A, trasę B, trasę C, bo tu będą ładniejsze drzewka, tam będzie bardziej słoneczko świeciło, tak? I zawsze tam się kieruję, gdzie chcę. I rzeczywiście, tak jakby można spojrzeć na to językowo, no bo muszę się połączyć w środę o tam 14 do 15 i wejść, bo muszę, tak, no bo ktoś mi zapłacił za te lekcje, na przykład firma, więc to jest jakieś takie obligo. Oczywiście to mi daje jakiś plus, no bo też nie mogę powiedzieć, że to jest całkowicie pozbawione sensu, no bo jakieś słówka gdzieś tam przychodzą do mojej głowy, jakąś tam interakcję nawiążę. Natomiast co by było, gdybyśmy wszyscy, tak jak ty mówisz i ty to proponujesz, zatapiali się w tym języku, w tym rozwoju językowym, w środowiskach, w których czujemy się super, dobrze. Tak wygodnie, tak ciepło, swojsko, no to może rzeczywiście byłoby szybciej, prościej. I ten rozwój, no znowu tak chcę trochę oceniająco powiedzieć, następowałby szybciej, tak? No w tym sensie, że my byśmy chcieli w tym być. Bo bardzo często jest też tak językowo, że szczególnie ci, którzy mówią średnio po angielsku, czują presję. Wiesz, czują presję, mówią, och, jednak tego nie rozumiem. Jest dużo biznesu, który odbywa się w języku angielskim. Oni czują się gorsi, gdzieś tam wykluczeni, tak? Więc... No ma to jakiś sens, jak mówisz, ta empatia, prawda? I rozwój w środowiskach, które są dla ciebie przychylne i ty chcesz być w tych środowiskach po prostu. Natomiast no jest to takie, powiem ci, mega nowoczesne podejście i takie rzeczywiście, jak mówiłeś, no wymagające i od nas zrozumienia tego i uwierzenia w tą metodę. Bo wydaje mi się, że my mamy trochę też mózgi wyprane przez te metody pruskie i wydaje nam się, że to są jedyne dostępne metody na rynku. Ale to jest ciekawe, bo nawet chyba słuchanie języka, ja kiedyś pamiętam, słyszałam, nie wiem, czy ty to potwierdzisz, że nawet jak nie znasz języka w ogóle, ale, no nie wiem, wymyślam, francuski, nie znam, ale postanowię sobie, że oswoję się z tym językiem i ktoś mi powiedział, że jak będę słuchała codziennie 10 minut wiadomości francuskich czy czegokolwiek po francusku, że będę się wystawiać na kontakt z tym językiem, to zacznie jakoś do mnie spływać, Hosanna, nie wiem, gdzieś tam w tym moim mózgu zacznie się coś zapisywać, jakiś kod francuski, który gdzieś tam później, jak zacznę się go uczyć sensu stricte, że zacznę mówić, to coś tam zadziała. Nie wiem do końca, czy ta metoda funkcjonuje, czy nie. Ja na pewno wiem, że słuchanie ma znaczenie. Nie wiem, czy od zera, jak słuchasz, to później ma to jakiś skutek realny. No, ale to są takie ciekawe rzeczy, o których mówisz i trochę wyważasz drzwi, ale też wydaje mi się, że fajnie jakby to ludzie z biznesu zrozumieli.
Powiedziałbym więcej. Taranuję. Jakby przejeżdżam walcem. Właśnie, żeby podkreślić, jak bardzo różne jest to doświadczenie, o którym ja mówię, od tego, co my znamy. I przepięknie tutaj, mądrze nazwałaś tę sytuację, w której znajdują się ludzie, którzy z tych czy innych powodów nie rozwinęli się językowo tak, jak mogliby, czy chcieli, czy na miarę swoich ambicji. Tak, jest to swego rodzaju wykluczenie. Jest tam dużo w ogóle w tych sytuacjach związanych z zabieraniem głosu po angielsku czy w innym języku. Jest tam bardzo dużo lęku, stresu. Do pewnego stopnia jest to nawet naturalne, powiem ci. Natomiast nie jest dobrze, kiedy poziom tego stresu, lęku jest paraliżujący i nie potrafimy sobie z tym po prostu poradzić, albo bierzemy udział gdzieś tam, korzystamy z tego języka, posługujemy się nim, ale zawsze jest to dla nas związane ze stresem i z dyskomfortem. Jeśli chodzi o słuchanie sobie, to oczywiście to jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żeby codziennie sobie puszczać jakiś materiał, czy w jednym obcym języku, który nas interesuje, czy nawet w kilku. Ja bym natomiast zwrócił uwagę na to, że większość rzeczy, które robimy z językiem, czy względem języka, czy w kontekście tego rozwoju językowego, to wpadamy w takie pułapki. To są swego rodzaju zachowania zastępcze. To znaczy, no miło jest tam posłuchać sobie, nie wiem, jak ktoś mówi po tym francusku albo śpiewa. Natomiast to nie buduje naszych kompetencji. To nie prowadzi nas w kierunku tego, że kiedy okaże się, że ja się znajdę w obecności Francuza, francuski, że ja będę w stanie nawiązać z nimi jakąś sensowną w miarę interakcję. Zatem tutaj nie szukałbym takich, czy zniuansowałbym. No z jednej strony to ma być przyjemne, no i przyjemnie jest posłuchać piosenek, ale z drugiej strony tak jakby potrzebujemy gdzieś, jeśli chcemy wykorzystać po prostu ten potencjał, który mamy, to potrzebujemy zadbać o to, żeby wykonywać takie ruchy w cudzysłowie, które będą się przekładały na te takie umiejętności już praktyczne. Zatem, no, tak jak mówię, jakby słuchajmy, oglądajmy, ale jeśli chcemy czuć taki językowy ogień, to jest w zasadzie jedna droga. Musimy być uczestnikiem interakcji i to aktywnie. Czyli odbieram komunikaty, wypowiedzi, które są adresowane do mnie, a nie wypuszczane gdzieś tam w eter. Jakiś program, jakieś podcasty, które jednym uchem wpadają, drugim wypadają. Piosenki tak samo, chociaż powiedzmy tutaj jest w cudzysłowie ryzyko, że piosenki, no to będę sobie tam podśpiewywał czasami. Ale to jest cały czas za mało. Za mało. To, o czym mówimy, czyli zachowania na miarę naszych ambicji językowych, które zbliżają nas do ludzi poprzez język, no wiążą się z tym, że ja muszę tą moją buźkę otwierać. No i można to zrobić po prostu przyjemnie, inteligentnie, zamiast wpadać właśnie w te pułapki, w ten kanciasty system nauki języków, w te lekcje, zajęcia, kursy i zastąpić to po prostu kontaktem z ludźmi w bezpiecznej przestrzeni, gdzie ja mogę realizować swoją ciekawość. No chyba, że jej nie mam, to tutaj nie wiem, czy jestem w stanie coś pomóc. Natomiast ja w obecności drugiego człowieka mam listę niekończących się pytań, które chciałbym mu zadać.
No tak, to jest na pewno to, co zresztą w kompetencji międzykulturowej też jest ważne, bo jakby wiedza to jest jedno, czyli zasób słownictwa, które muszę mieć powiedzmy gdzieś tam, umiejętności, bo nawet wiesz, myślę sobie w kontekście tych biznesowych case'ów, że no można się wyuczyć, tak? Nie wiem, jadę na negocjacje, to wyryję i przećwiczę z kolegą z działu, jak będziemy w języku angielskim negocjować. Teoretycznie, tak? Oczywiście mogę się nadziać na coś, no ale gdzieś tam to mogę, ale ostatnim i dla mnie najważniejszym elementem to jest ta postawa, o której mówisz, prawda? Ta postawa ciekawości, otwarcia, bo bez tej postawy no chyba rozwój nie następuje raczej, tak? I pytanie, co jest moim celem, czy, nie wiem, przyswojenie jakichś słówek, wiesz, może niektórzy mają taką pasję, wkuwanie słówek na pamięć, tak? Okej, i to jest okej, natomiast jeżeli ktoś się chce dobrze komunikować, tym bawić i rozwijać, no to raczej postawa otwartości, ciekawości musi być. Wiesz, ktoś spyta, mam do ciebie takie dodatkowe pytanie, bo ktoś nas słucha i pomyśli sobie, okej, no niby, no ja to wszystko wiem, powiedzmy, ale jakiś konkret, to znaczy ja na przykład, nie wiem, no dzwonię do ciebie i proszę cię o wsparcie właśnie w tym rozwoju językowym. To co ty możesz mi zaoferować albo powiedzieć jakiś konkret, no nie wiem, daj jakiś przykład konkretny, żeby ci słuchacze, którzy są bardziej, wiesz, nastawieni nie do końca na takie filozofowanie, rozkminianie, tylko chcą, wiesz, jakieś narzędzie, przykład, co trzeba zrobić, żeby gdzieś tam rozwijać się językowo, tak jak ty to pięknie podkreślasz i o tym opowiadasz.
No wyszedłbym od takiej obserwacji, że właśnie ta trudność związana z wykorzystaniem tego potencjału, który my mamy, tak? Właśnie to jest ta różnica, wiesz, w myśleniu. Jakby mnie nie interesują jakieś tam talenty, nie talenty, tylko wszyscy mamy pewien potencjał, mniejszy lub większy. I jeżeli zależy nam na tym, żeby coś z tym zrobić, a nie ten potencjał przepieprzyć, tutaj wypikujemy, tak? To potrzebujemy złamać paradygmat i całą listę dogmatów, na których edukacja językowa się opiera. Ale to już tak przegadaliśmy, tak, z różnych stron. Więc jeżeli pojawia się ktoś, kto chciałby doznać eksplozji językowej, uwolnić swoje językowe supermoce, to ja zapraszam taką osobę do podróży dookoła świata z językiem, gdzie poznajemy różnych ludzi i w zasadzie ten język, on nam towarzyszy i naprawdę nie uczymy się języka, nie chodzi o naukę języka, tylko ten język jest elementem tego procesu, tych inspiracji, które się zadziewają dzięki temu, że jestem w stanie nawiązać znajomość i więź, relacje z Shilą z Malezji, z Mercy z Kamerunu, z Vasco z Urugwaju. To też właśnie nieprzypadkowo powiedziałem o takiej podróży dookoła świata. To o co chodzi z tymi językami? Jak uwolnić językowe supermoce? Potrzebujemy bezpiecznej przestrzeni, w której będziemy w interakcji, która nam towarzyszy codziennie, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. A weekendy to tam różnie można rozgrywać, może też, może nie, może przyda nam się taki mały bufor. Ale co do zasady, eliminujemy ten system umawiania się na jakieś lekcje, zajęcia na konkretną godzinkę. Raz, dwa, trzy, ileś tam razy w tygodniu. To jest niepotrzebne. Naturalne warunki, gdzie język, interakcja, rozmowa z drugim człowiekiem nam towarzyszy. Bezpieczne. Bez oceniania. Pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. Trochę taki podcast. Tylko jakby nie potrzebujemy go, powiedzmy, nagrywać i później publikować. Rozmowa, która się toczy bez względu na to, czy jesteśmy mega zajęci, czy nie, pomiędzy tymi naszymi zajęciami wchodzimy sobie do tej rozmowy, pytamy naszego ktośa, naszego rozmówcę, naszego Vasco czy Mercy, no co tam u ciebie, stary? Co tam w tym Kamerunie? Kim ty jesteś w ogóle? Czym się zajmujesz? Jeśli rozmowa toczy się na przykład w poniedziałek i zaczynamy tę rozmowę, to bardzo często w naturalny sposób zapytamy, a jak spędziłeś weekend? No i słuchamy i czekamy na odpowiedź. Robiłem to i tamto. A dlaczego to i tamto? A z kim? A po co? A podobało ci się? A chciałbyś to powtórzyć w następny weekend? Także chodzi o to, żebyśmy stworzyli bezpieczne warunki, gdzie język nam towarzyszy, gdzie rozmowa nam towarzyszy, gdzie możemy poznawać ludzi, którzy z zasady potrafią się odnaleźć w takiej interakcji, w luźnej interakcji, rozmowie z drugim człowiekiem. I to, o czym powiedziałem w tej chwili, to jest w stanie zastąpić nam tą całą naukę języka, to słuchanie podcastów, oglądanie filmików na YouTubie, to klikanie w Duolingo i robienie jeszcze do tego, no już nie wspominam o, nie wiem, o jakichś czytankach, ćwiczeniach, o wertowaniu słowników. Jak najmniej tego językowego badziewia, który może się nam gdzieś tam zdarzyć, powiedzmy, ale jak najwięcej interakcji z drugim człowiekiem, poznawania się, budowania relacji, więzi. I wiem, że to jakby być może tutaj chcesz jeszcze nacisnąć, no dobra, ale jak co? Ale ja już wszystko powiedziałem od samego początku. Pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. Kim jesteś? I potrzebujemy mieć do tego w tym procesie taką strukturę, żeby ta relacja, więź z drugim człowiekiem mogła zaistnieć. Co to znaczy? No to znaczy, że za krótko to jest za mało. 15 minut, godzina, zwłaszcza taka właśnie upakowana do tej, ten czas spakowany do tej godziny, kończy się i stop. No nie, to jest za mało. Jakby mamy w tej chwili do dyspozycji różne zabawki, ten świat, w którym żyjemy, na domini 2023, on się niewyobrażalnie zmienił od tego świata, w którym my się wychowywaliśmy 10, 20, 30 czy ileś tam lat temu. Więc to, o czym mówię, jest banalne. Tylko chodzi o połączenie kropek, no i dowiezienie tego. Te warunki, o których mówię, te codzienne rozmowy na luzie, tak? Musimy mieć po drugiej stronie kogoś, na kim można polegać, a nie kto nam zniknie. Tam odpowie na pytanie, no robiłem weekend to i tamto, cześć, bye. Tak, więc chodzi o taki proces zaprojektowany w czasie.
Tak, no teraz powiem ci, sporo zrozumiałam. Po tym twoim wytłumaczeniu, bo...
Może jeszcze nie wszystko.
Ale nie, już wiem, o co chodzi. Chodzi o to, że jesteś rzeczywiście takim mesjaszem, za którym się idzie. Bo wiesz, mesjaszem się kojarzy z jedyną osobą, za którym ktoś tam poszedł. Zaryzykował trochę, no na pewno sporo, ale warto było. W każdym razie chodzi o to, że masz rację, że bardzo często ludzie mają takich... ludzi na całym świecie, z którymi gdzieś tam ad hocowo rzucają komunikaty, tak? Typu, mam jakiegoś tam moto w Japonii, właśnie jakiegoś swojego wasko gdzieś, ale rzucam, how are you? Yes, I'm fine, thank you, have a nice day. I jakby to umiera śmiercią naturalną na 3 tak. miesiące. A w twoim procesie, tak jakby popraw mnie z tego, co ja rozumiem, chodzi o to, żeby był strażnik, ten architekt projektu, który gdzieś tam to nadzorował, tak? Te wszystkie kropeczki na świecie i gdzieś tam tym sterował, tak? Zabezpieczał dostęp ciągły do Wasko, do Moto i gdzieś tam ta relacja sobie płynęła.
Miód na moje serce. Bardzo tutaj trafnie, celnie nazywasz to te elementy, które są niezbędne w tym procesie. Tak, jest potrzebny pewien swego rodzaju architekt, ale to też za mało. Mhm. No ale naprawdę, jakby, wiesz, chapeau, szacun, bo tak faktycznie jest, że często gdzieś tam mamy te kontakty, nie wiem, za granicą. To jest niewystarczające. To jest niewystarczające. Jakieś takie ad hocowe nawiązanie tego kontaktu. Ten nasz język nie poleci, nie pofrunie, nie wzbije się. Język, nie język. Ja w ogóle mam taką zagwostkę, problem z tym pojęciem.
Dlaczego? Po
prostu, ja nie wiem, co to jest język. To jest abstrakcja. Jakby dla mnie nie ma języka. Jest kontakt z drugim człowiekiem. My wydajemy dźwięki, które interpretujemy. Te dźwięki niosą ze sobą pewne znaczenie. W ogóle, gdybyśmy właśnie mieli odpowiedzieć na pytanie, czym jest język, nie da się tak jakby prosto, łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Ale spróbujmy. Jakby zróbmy eksperyment.
Spróbujmy.
Daj odpowiedź. W jednym zdaniu. Czym jest język? Co to jest?
Wiesz, to język według mnie to jest jakieś narzędzie, które no, ułatwia nam komunikację. Ale...
No dobrze, ale...
Komunikację szeroką, no tak. Tak? No bo ja bez znajomości pewnego języka nie jestem w stanie się skomunikować na pewnym poziomie. Bo to nie jest...
Dobra, ale moment, bo czekaj, za głęboko. tak? Powiedziałeś, że język to jest narzędzie, które ułatwia nam komunikację. Mhm. No a jeśli mamy do czynienia z regułkami i ze słówkami, które według siebie się łączą według jakiejś tam logiki, no to to też jest język? Jeśli chodzimy na zajęcia, jest przedmiot, tak? Język polski, język angielski, to też jest język. I teraz o co mi chodzi? Ten język, właśnie nieprecyzyjnie, to pojęcie, którym się posługujemy nieprecyzyjnie na co dzień, ono ma różne wymiary, różne odcienie. Jeżeli rozmawiamy głosowo, a piszemy ze sobą, to nie jest to samo. Język w postaci zapisanej jest reprezentacją wtórną do tego języka mówionego. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli skupiamy się na języku pisanym, to nie ćwiczymy języka mówionego.
No tak, to jest logiczne, to rozumiem.
Tak, to jest logiczne, tylko wiesz, to jest błąd, pułapka, w którą wpadamy. Wiesz, przeciętny Kowalski ma w domu na półce dziesiątki, setki jakichś właśnie książek pomocy, podręczników czy innych książek. I teraz ten czas, który spędzasz z otwartą książką, to jest ten czas, który zabrałaś, którego nie wykorzystałaś na to, żeby odezwać się do Wasko i do Johna i do jakiejś Anne Charlotte.
Jasne. No to rozumiem. Akurat to do mnie przemawia, bo w ogóle też jest taka dyskusja, to już w ramach tych, że tak powiem, starych metod, których ty nie jesteś fanem, że są tak zwane metody jeszcze tam stare, z czasów nawet PRL-u, gdzie językowo to się mówiło czytanka, pytania pod czytanką, słówka i kolejna. Tak? To był taki tryb nauki i on funkcjonował. Dla jednych się sprawdzał lepiej, dla innych gorzej, bo też są różne osoby, różnie tych słówek się uczą. To bardziej, widzisz, to bardziej bym powiedziała, że to jest kwestia, jak mi się lepiej uczy słówek, jeśli można tak powiedzieć, bo jedna osoba, nie wiem, słucha i jest okej, jedna musi zapisać, jedna musi, nie wiem, wykuć na pamięć, to bym bardziej szła tutaj jakby w tym kierunku, tak? Natomiast jeśli chodzi o tak zwany rozwój językowy, no to powiem ci, otworzyłeś puszkę Pandory w tym sensie, że kurczę, no rzeczywiście, jak ja się rozwijam językowo i wydaje mi się, że po tym podcaście słuchacze powinni sobie zadać pytanie, jak ja rozwijam się językowo, w sensie komunikuję się z innymi dookoła ludźmi, tak?
Tak, z tym, że zniuansowałbym znowu, bo fajnie, że podchwyciłaś ten rozwój. Mm-hmm. Ja bym natomiast tutaj zrobił krok w bok i ja bym bardziej kładł nacisk na myślenie mniej o rozwoju językowym. Jakby ma to sens, okej, okay, ale to wciąż nie jest esencja, bo ten rozwój językowy, on powinien być, może być efektem ubocznym tego, że poznajemy ludzi, rozmawiamy z nimi i budujemy z nimi relacje. Także wiesz, w tej, nie wiem, takiej piramidzie, jakbyśmy to sobie rozrysowali, z czym ten język się je, co on zawiera, czym może być, czym nie powinien być, to no z pewnej perspektywy rozwój jest ważny i fajnie, żeby był, ale to mniej chodzi o zasadzanie się na rozwój, a bardziej chodzi o to, żebyśmy czerpali przyjemność z kontaktu z ludźmi, bo jeśli to będzie ta przyjemność, będzie inspiracja. Jeśli ja nie będę mógł się doczekać, aż dostanę kolejną wiadomość od Wasko, no to są warunki, to jest proces, w którym ten progres językowy, ten rozwój, on nie może się nie zadziać.
Rozumiem, czyli trzeba stworzyć najpierw warunki,
Tak.
Do tego, żeby ten rozwój nastąpił.
Tak. Tak, to jest najprostszy sposób. Tak jakby zadbać o warunki, żebyśmy tak jakby organicznie, z przyjemnością, na zasadzie inspiracji, ciekawości, mogli uczestniczyć w czymś, czego język jest elementem, częścią.
To jest, powiem ci, że to jest bardzo fajne, co mówisz. Nawet ja się swojego rodzaju wzruszam, bo powiem ci, że taranujesz drzwi na pewno. Dlatego, że w ogóle to jest piękne, co mówisz, że w idealnym świecie byłoby cudownie, gdybyśmy wszystko, co robili, to jakby szli w kierunku czerpania też z tego jakiejś przyjemności, tak? Też dotyczy to pracy i tak dalej. No ale to nie jest podcast na takie rozkminy. Natomiast myślę tak sobie, że my nawet żyjąc tu i teraz, w naszej pracy, jaką mamy, w naszym środowisku, w jakim żyjemy, nawet będąc bardziej osobą skrytą, bardziej otwartą, możemy sobie dać taką szansę gdzieś tam zanurzenia się w tym procesie językowym, tak? Bo rozumiem, że nawet jak ja, nie wiem, skrępuję się bardzo, no bo są ludzie, wiesz, którzy są mniej, bardziej introwertyczni i nie przepadają za relacjami międzyludzkimi, no to też rozumiem, że jest jakiś pomysł dla nich, że oni będą w stanie korzystać z takiego rozwiązania, nie wiem, kontaktowania się z tymi ludźmi z całego świata, jak mówisz.
Wiesz, to zgoda, że ludzie są różni i mają różny poziom takiej otwartości na kontakty z innymi ludźmi, natomiast bardzo ważną sprawą w tych kontaktach z innymi ludźmi jest to, z kim mamy do czynienia. I teraz nawet ktoś, kto lubi kontakty z ludźmi, może się czuć nieswojo w obecności czy w kontakcie, w interakcji z kimś, kto akurat przejawia pewne cechy. Dlatego w przypadku ludzi, którzy mają, tak użyjmy tego terminu, osobowość introwertyczną, czy też nastawioną mniej na kontakty z innymi, możemy doprowadzić do sytuacji, w której oni będą czerpać ogromną przyjemność z tych kontaktów. No tak, po prostu musimy zadbać o odpowiednie zasoby. To nie ma być przypadkowy native speaker. To jest, wiesz, tak jakby jeden... To jest kolejna przeogromnie ważna sprawa. Ja nie chcę mieć kontaktu, mówiąc już powiedzmy, wiesz, jestem bardzo, bardzo, czy tam w miarę ogarnięty z pewnymi językami, francuski, włoski. Ja nie chcę mieć kontaktu z Francuzami, którzy mnie denerwują. Którzy są nieprzyjemni, niemili. Ale zobacz, ja tak samo z Polakami też takimi nie chcę mieć. Naprawdę. To jest banalne, ale dopóki nie zadbamy o to, dopóki tego procesu nie poskładamy do kupy, również od tej strony, z kim mamy do czynienia, to jest bardzo duże ryzyko, że to się posypie, że to się rozbije. Właśnie dlatego, oj, bo ten, no tak, coś tam gada do mnie, w sumie nawet go rozumie, ale... ale on ma jakąś nieprzyjemną barwę głosu. Z czymś mi się tam kojarzy. Wiesz, i tak, my jesteśmy, ten architekt, on jest za to odpowiedzialny, żebyśmy mieli dopływ, strumień takich ludzi, którzy spełniają pewne kryteria, którzy potrafią odnaleźć się w takiej interakcji, którzy ułatwiają to. Oni są twoim takim aniołem stróżem w tej rozmowie. Zgadzam się z tym, że są pewne osoby, które mogą czuć na to hasło, no z tymi językami to tak trzeba właśnie kontaktowo z ludźmi. Oni mogą czuć pewien dystans, natomiast tak by wciąż jest dla nich ogromna tutaj nadzieja, bo... no mogą mieć złe doświadczenia, wiesz, jakby oni nie spotkali jeszcze tego Vasco i tej Mercy. A gdyby spotkali, to mogłoby się okazać, że no z tymi wszystkimi, co do tej pory, to było niefajnie. Rany, ale ja kocham tego Vasco.
Ale wiesz co, to jest ciekawe, bo ja teraz zaczynam sobie to powoli też, wiesz, układać w głowie, a dlatego sobie to układam w głowie, bo to jest tak niestandardowe myślenie w kontekście nauki języków, no właśnie, że mój mózg...
Mogę ci wejść tak. w słowo? Bo tu jest mega kolejna ważna tak. sprawa. Wiesz, dlaczego to jest tak niestandardowe w kontekście nauki języków?
Nie wiem.
Bo to, o czym mówimy, nie jest nauką języka. Wiesz, nauka języków... jest takim instytucjonalnym wymysłem. A to, o czym mówimy, nie jest nauką języka. Jest poznawaniem ludzi, budowaniem z nimi relacji, a ten język jest elementem tego procesu. A tam nie. Tam masz, wiesz, jakby do czynienia z pryncypałem, z nauczycielem. Oczywiście to jakby przepraszam w tej chwili wszystkich fajnych nauczycieli i w ogóle, którzy albo wybrali ten zawód z powołania, z pasji, albo nie. Natomiast jest to funkcjonowanie w pewnym schemacie. I możemy spojrzeć na ten schemat krytycznie. Czy on spełnia nasze potrzeby? No niekoniecznie. Bo jeśli jestem zamknięty w tym procesie, że ten nauczyciel mnie ocenia, że mam go tylko godzinę w tygodniu, od do... Czy dwa razy. No to może być czymś, co z zasady, z definicji blokuje ten mój językowy rozwój.
Tak. A...
Albo jakby no, nie daje mi właśnie tego, co mógłbym otrzymać w procesie, który jest inaczej zaprojektowany.
Dokładnie, a poza tym to jest o tyle nowe, że nauczyciele są nam narzucani.
No tak.
I to też jest całkowicie wykluczające to nasze dobre samopoczucie w tym procesie. Oczywiście możemy spotkać mm-hmm. nauczyciela, który nas inspiruje i tak dalej. Ja nie mówię, że tak się nie zdarza, ale zgadza patrzę się. Wiesz, na te inne jeszcze rozwiązania, które gdzieś tam, bo ja też akurat interesuję się nauką języków, spotykam i też są te wszystkie platformy, gdzie wiesz, możesz sobie zamówić native Jasne. Speakera, rozmawiać, tak. ale znowu to jest coś narzuconego ci z góry. To znaczy, oczywiście ty możesz go zmieniać, mhm. ale ty nie nawiązujesz z nim relacji zawsze. Oczywiście Zgadza możesz się. Nawiązać, no bo to wiesz, to nie jest tak, że działa to zawsze w 100% przypadków, że nigdy nie nawiążesz, ale jakby on jest osadzony w roli nauczyciela, a ty ucznia.
Tak, tak.
I zawsze to przebiega mhm. W tym procesie w ten sposób. Jest nauczyciel, jest uczeń, więc role są przyporządkowane. A ja rozumiem, że w twojej metodzie, którą proponujesz, to jest tak jakby nie ma ról. Jest po prostu relacja. Jest budowanie relacji, Dokładnie. A język jest produktem ubocznym. Znaczy po prostu język jest, bo musi być, no bo jest komunikacja jakaś, tak? Mhm. I gdzieś tam on jest rozwijany.
Znowu jestem zdumiony, jak wiesz, trafnie tutaj odczytujesz tę inną perspektywę. I to fakt, że jakieś te platformy, one są i gdzieś tam mamy dostęp do ludzi z całego świata. Niemniej jednak jest to wciąż w takim schemacie, który nie sprzyja budowaniu relacji. Po prostu. No jest to, nie wiem, jedna godzina. Tak, można sobie, nie wiem, robić te zajęcia, urządzać 2-3 razy w tygodniu, ale to wciąż to nie ma tej takiej ciągłości. Ja chcę od rana do wieczora być w tym kontakcie, chcę odezwać tą gębę moją do tego mojego rozmówcy, bo zaczęliśmy rozmawiać i po prostu... Wow, od początku jest, czuję jakąś inspirację, ciekawość. Ja nie chcę wyłączać tej ciekawości po godzinie. Ja pierdzielę.
Rozumiem. Czyli rozumiem, że ty będziesz takim, znaczy jesteś taką osobą, która gdzieś tam stoi na straży tego procesu i ty budujesz taką swoją jakby mesjańską platformę, tak? Tych ludzi, czy łączysz tych ludzi, te kropki, tak? Ty jesteś...
Jest to pewnego rodzaju platforma, taka niefizyczna, tak? Gdzie, gdzie ten proces jest poukładany, żeby to było maksymalnie wygodne żebyśmy nie mieli dostępu do przypadkowych ludzi, żeby to byli właśnie ciekawi, inspirujący ludzie, żeby mieli odpowiednie podejście, żeby interesowali się nami i żeby też była rotacja. To znaczy, że za długo, inaczej, jakby i za krótko, i za długo jest źle. Za krótko jest za krótko, a za długo jest za długo. To znaczy, potrzebujemy jakiegoś takiego sprytnego, inteligentnego tutaj modelu, gdzie, w którym bezpiecznie, w bezpiecznych warunkach będziemy sobie budowali relacje z tą drugą osobą i w którymś momencie, tak, zanim dojdzie do przegrzania, ta relacja jakby zmieni się w kolejną relację z kimś innym.
Jesteśmy otwarci na takich ciekawych rozmówców, ciekawe metody, holistyczne podejścia, bo nawet bym powiedziała, że tutaj poruszyliśmy wiele tematów, które właśnie wykraczają poza takie sztampowe zakresy rozmów o języku właśnie, który wiemy, że już, że już to nie jest takie
Czujesz to? Po prostu te rozmowy to jest wymiana banałów. Komunałów.
Nie,
to jest, wiesz, lubię języki są fajne, po prostu uczmy się języków, bo to nas, dzięki temu jesteśmy lepsi, fajniejsi. I że w szkole to oni robią to nie tak, a tutaj mamy teraz po prostu fajne aplikacje i możemy w nie klikać. To są po prostu komunały. To nic nie wnosi do dyskusji. By to, co wnosi, to jest uświadomienie sobie tego, że języki są, jakby żyjemy w świecie, gdzie języki są zawłaszczone, tak? Powtórzę to, bo gdzieś tam na początku o tym mówiłem. To nie wiem, jakbym albo tamtą zostawicie wersję, albo tę. Żyjemy w świecie, w którym języki są zawłaszczone przez szkolnictwo, przez przemysł językowy, przez jakby prywatną edukację językową, również przez biznes. Jakby niekoniecznie to jest, wiesz, tak jakby zaplanowane i to ma na celu nas jakby zgnębić. Natomiast ta sytuacja jest faktem i my tracimy, tak jako indywidualni ludzie, my tracimy niewyobrażalnie na tym, że ta narracja jest w nas wtłaczana. Że ten język to jest jakaś nauka, że tu są jakieś stopnie, że tu są jacyś nauczyciele, że trzeba robić jakieś ćwiczenia i ja muszę szukać jakichś pomysłów, jak mam katować się na aplikacji, żeby nie zapominać słówek. Ja nie mam z tym problemu, że ja zapominam słówka. To jest część procesu. Ja do pewnego stopnia ja nawet chronię się przed tym, żeby się nie faszerować słówkami nadmiernie. Jeżeli ja rozmawiam z ludźmi, z native speakerami, czy innymi, którzy są na wysokim poziomie, to oni w rozmowie będą mi podawać słówka. Jakby, zobacz, jakie to jest proste i genialne, zarazem odkrywcze. Akt słuchania kogoś, kto lepiej od ciebie mówi, jest jednocześnie jakby aktem przypominania sobie tych słówek, które ja już gdzieś tam słyszałem, spotkałem się z nimi, może je wykorzystywałem, no ale one mogły mi gdzieś tam uciec, tak, z czasem. Także tutaj, wiesz, chodzi o odwrócenie tej logiki, nie jak najwięcej, jak najlepiej, czy coś tam, tylko znowu wrócę do tego, bądźmy ludźmi, by uruchommy w sobie ciekawość, poznawajmy ludzi, pytajmy ich o to, o tamto i o jeszcze coś innego i budujmy w ten sposób. Co budujmy? Budujmy w ten sposób środowisko, w którym język jest elementem czegoś zajebistego, ale nie jest celem sam w sobie.
Nie, no to tak jak mówię, ten odcinek równie dobrze moglibyśmy puścić w eta rozwojowo i też by poszło. Jak najbardziej. To jest pojęcie, znaczy to jest podejście, które akurat mi, może też słuchaczom niektórym przypadnie do gustu i na takim poziomie, wiesz, metapoziomie gdzieś głęboko to No to jest to, no po prostu, tak? No to jest to. Jest,
to jest to, czego nam to brakuje. Jest to, czegoś... to jest to, za czym tęsknimy.
Tak, za czym tęsknimy. I wiesz, jeszcze myślę, bo ja zawsze mam takie specjalne podejście i myślę też o tych wykluczonych. Wiesz, to jest tak gdzieś chyba mam zapisane jakąś misję w głowie i też właśnie to, co poruszyliśmy, że jest tyle ludzi, którzy czują się gorsi, tak? I stresują się strasznie przed tą interakcją językową, bo czują takie, wiesz, na sobie taką presję, a jak wypadnę w porównaniu z innymi, a chodzę na C1, a mam tak naprawdę B1 i cały czas, wiesz, oceniają siebie i właśnie oni, kurczę, nie mają tej fantastycznej przyjemności zatopienia się i czerpania z interakcji językowej ze swoim jakimś partnerem, co może być świetne, tak jak mówisz.
To jest wręcz, słuchaj, to jest wręcz zmieniające życie. Jakby taka interakcja w obcym języku, ona niesie w sobie taki potencjał alchemiczny. Jakby my jesteśmy w stanie więcej doświadczyć i przeżyć, rozmawiając w obcym języku, niż kiedy rozmawiamy po prostu w naszym ojczystym języku z inną, fajną, inteligentną, ciekawą osobą. Nie wiem, jak to do końca wytłumaczyć, ale jest to swego rodzaju, wiesz, jakby zawieszenie naszego systemu operacyjnego, który reprezentuje nasz język ojczysty i właśnie, wiesz, wgranie zamiast tego Windowsa, tego aplowskiego systemu operacyjnego. I to jest genialne w językach, że tych systemów jest więcej. Nie ma ich tylko dwóch. Ta perspektywa, ona wymaga złamania paradygmatu i dogmatów, na których nauka języków się opiera. To nie jest proste.
To dziękuję za dzisiaj, za rozmowę, która otworzyła jakieś nowe pokłady ciekawych informacji dotyczących komunikacji językowej. Tak jak powiedziałeś, no rozmowa mogłaby trwać w nieskończoność, ale liczę na to, że to była i będzie inspiracja dla tych, którzy nas słuchają, żeby też inaczej spojrzeli na język i na komunikację językową. No od czegoś trzeba zacząć. Może kiedyś się jeszcze spotkamy w jakiejś przestrzeni i temat będzie kontynuowany. Także dziękuję bardzo. No i życzę sukcesów w swojej misji Mesjaszu.
Podpisuję się pod wszystkim. Ogromne dzięki za zaproszenie. Była to dla mnie duża przyjemność.